21.30, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Sakrum od symbolu do gadżetu. A naszym Państwa gościem dr Aldona Plucińska, etnograf. Szczęść Boże, Pani doktor, w studiu Radia Maryja. Prosimy o wprowadzenie nas w dzisiejszy temat. Jesteśmy już po pierwszej części naszego spotkania w telewizji Trwam, w rozmowach niedokończonych, gdzie bardziej może dialogowaliśmy, a teraz dodajemy głos Pani doktor z zaciekawieniem. Wsłuchamy się, by potem móc zadawać pytania, też dzielić się naszymi spostrzeżeniami odnośnie tematu, który Pani doktor nam dziś przedstawi.
Cieszę się, że ten temat w ogóle został podjęty. Sakrum, symbol, gadżet, szczególnie we współczesnym świecie i temat w czasie, kiedy przeżywaliśmy, począwszy od Adwentu, później przez zgody. W tej chwili jesteśmy w zapustach, a uczestniczymy, to znaczy my, świat chrześcijański, katolicy, uczestniczymy, przeżywamy dni wpisane w kalendarz liturgiczny. Sakrum, jak sama nazwa wskazuje, świętość, święty, a nie świąteczny. Nie należy z tym mylić i natychmiast utożsamiać. Jak długa historia ludzkości, zaczynając aż od samej epoki kamienia, człowiek poprzez wieki, poprzez stulecia wykreował na własny użytek, wykreował wizerunek, obraz wszechświata. To wszystko, co na górze, tłumaczył poprzez obraz, rysunki, przedmioty, ornament na przykład broni, na przedmiotach, na rekwizytach, że jest niedoścignione to wszystko, co w górze, że od tego, co w górze, zależy też jego życie, że nie jest w stanie sięgnąć to, co widzi, bardzo koliste i jaśniejące i świecące, że pojawia się świt, a jednocześnie jest zmierzch. Dalej przedstawiał to, co w jego najbliższym otoczeniu, czyli to jest moje tu i teraz. Ja to znam, czy staram się to poznać. I jest jeszcze coś, czyli ten trzecia część tego wszechświata, jak to tłumaczono, bardzo upraszczając, jest to jeszcze to coś, czego nie widzę, ale jest to złe, czyli to dopełnienie tego dobrego, czego nie mogę sięgnąć w górze, czyli w takiej osi pionowej. Natomiast to, co związane ze mną tu i teraz, ułożone w płaszczyźnie horyzontalnej. Ale żeby sobie zjednać czy pozyskać to, co właśnie to nieosiągalne i przeciwstawić temu wszystkiemu, co tu i teraz, to moją pracą, słowami, z myślistwem, odnoszę się do przeszłości, na przykład do tych odległych czasów, to, co zwykłam określać mianem archeologicznych, człowiek stwierdził, że nie może żyć, że jest mu potrzebne to, co myśmy w tej chwili, jak słyszymy, tak kolokwialnie niektórzy określają, przerywnik. Coś dla odpoczynku. To nie było coś dla odpoczynku u naszych przodków w tej odległej przeszłości, a nawet i tej bliższej, tylko tej codzienności, ten czas codzienny miał dostać jak gdyby ten drugi biegun, sakrum. Czas inny, czas święta, czas świętowania. Żeby ten czas ukazać i pokazać i w nim uczestniczyć, to przeciwstawić, to znaczy, że ja nie mogę się tak samo identycznie zachowywać. Nie mogę być tak samo ubrana czy też ubrany. nie będę jadła, czyli muszę przygotować jadło, jedzenie obrzędowe. Jeżeli będzie wykonywany dźwięk, on będzie inny. Inny niż ten na co dzień. Taniec, jeżeli pojawią się osoby, które będą łączyły tą codzienność, to są właśnie te wszystkie w tej chwili, my to określamy grupami kolędniczymi, z tym innym światem określanym mianem sakrum. I tak to wyglądało na przestrzeni stuleci, że sakrum inne, profanum również. Rozdzielona granica, bardzo istotna, ważna, widoczna, ale żeby w jakiś sposób wizualny jeszcze bardziej pokazać, że jest to nie ta zwykła codzienność, to nasi przodkowie użyli, wypracowali, wykreowali świat, na który składały się rekwizyty. Rekwizyty, i tu już możemy użyć tego określenia, nie gadżety. W kulturze chrześcijańskiej rekwizytem będzie na przykład gromnica, świeca gromniczna. Taki rekwizyt, oczywiście on jest uosobieniem sakrum, ale ja tej gromnicy nie używam na przykład w zwykły, najzwyklejszy dzień, w momencie, kiedy nastąpi inny czas. Umiera moja bliska osoba. Czyli dla mnie i dla najbliższego otoczenia nie jest to zwykły czas, on jest inny. I wtedy ten rekwizyt sakrum, symbol, ponieważ no, na przestrzeni znowu wieków człowiek powołał właśnie po to, żeby ukazać ten swój świat sakrum i ten świat profanum za pomocą symboli. Ta umiejętność czytania. Symbol jest językiem porozumiewania się. Był, szczególnie w wiekach średnich, gdzie ta symbolika była znana poszczególnym grupom, już nie mówię o grupach klasowych, ale w ogóle do identyfikacji, począwszy od herbów, ale nie tylko, w świątyni, w znakach, które się tam pojawiały, w sztuce kamieniarskiej, nie mówiąc już o malarstwie. Ta umiejętność czytania, konkretny znak, zbudowany z takich, a nie innych elementów. Ponieważ symbol, ja już w części telewizyjnej mówiłam o tym, że symbol przedstawia obraz, opisuje ten obraz. Zawarta jest tam cała treść i podałam tu przykład, podałam przykład krzyża, ale gromnica również jest uosobieniem no światłości świata, ponieważ jej blask, płomień jest ciepły i widać. Jeżeli weźmiemy ją do ręki, sama forma, budowa, to taki drogowskaz, kierunkowskaz, poruszam się. Biorę nie tylko, że ona jest statyczna, postawiona, ale również biorę ją do ręki i się z nią przemieszczam, idąc w ciemności. Nawet te obrzędy liturgiczne, te słynne procesje z gromnicami, liturgia odbywała się pod osłoną nocy. Świat w przeszłości tak był przedstawiany przez tych naszych przodków, żeby ukazać, przed czym człowiek skłania głowę z pokorą, że ten świat sakrum jest człowiekowi potrzebny, że nie może żyć wyłącznie tylko w profanum, czy otaczać się profanum. Tak bardzo uproszczając, powiedzielibyśmy, że nie samym chlebem człowiek żyje. Nawet do tego stopnia, że w niektórych stuleciach to profanum było tak silne i potężne, że właściwie czasami trudno, znaczy sakrum było tak potężne i silne, że trudno było dostrzec, to profanum całkowicie było podporządkowane. Ja nie bez powodu to mówię, ponieważ chcę zaznaczyć, czy odnieść się do tego wszystkiego, z czym mamy obecnie do czynienia i to, co obserwujemy w przestrzeni publicznej, że odnosi mi wrażenie, że to profanum jest tak agresywne i tak atakuje sakrum, co nie było w założeniu w tej kulturze tradycyjnej, budowanie tego wszechświata, że profanum będzie górowało nad sakrum. Odwrotnie. Człowiek na przestrzeni wieków tak to budował tą przestrzeń sakrum, żeby zjednać sobie siły natury, ponieważ zawsze uważał, że jest elementem przyrody. Od epoki kamienia jest elementem przyrody, jest malutki wobec żywiołów przyrody i nie jest w stanie nic zrobić. Nie pokona ognia, nie pokona nawałnic wody, powodzi. Co najwyżej może prosić Pana i Stwórcę poprzez swoje zachowania, a między innymi, jeśli chodzi o te zachowania, to posty, to suszenie, to jest jeden z fenomenów polskiej kultury, który zalicza się do sakrum, z tego Polacy słynęli. Ponad 200 dni w roku Polacy pościli. Podczas radiosłuchacze w tej chwili nie widzą zdziwienia lica ojca Benedykta. Podczas jednej z audycji słuchacz również dzwonił do Radia Maria i co też pani opowiada. Tak, tyle Polacy pościli, ponieważ Wigilię, oktawy, przed każdym nieomal patronem, Wigilia, znowu posty. W sumie, już nie mówię o Wielkim Poście, który on trwał, Adwent również przed zmianami, przed liturgią, przed kalendarzem, ta ilość była zdecydowanie większa. Czyli chociażby tworzenie właśnie tego sakrum poprzez swoją postawę i zachowanie. Uważano, pierwsi chrześcijanie i potem z czasem, że budowanie sakrum to między innymi własnym zachowaniem, własną postawą. Czyli to nie jedzenie, poszczenie, szczególnie w takich krytycznych sytuacjach, podczas na przykład zarazy, jeżeli, a takich w przeszłości było bardzo, bardzo dużo. Należało sobie zjednać Pana i Stwórcę, przeprosić, przebłagać za pomocą postów. Ale nie tylko. Własną postawą, własnym wizerunkiem, czyli odpowiednim ubraniem. Stąd w polskiej kulturze, ale w ogóle wcześniej na słowiańszczyźnie, przed przyjęciem chrześcijaństwa, podobnie jak to ma miejsce w innych kulturach tradycyjnych, nawet w tym XXI wieku, strój. Strój, który służy do identyfikacji. Ja pochodzę z danego regionu, z danego kraju, czy z danego regionu etnograficznego. Jestem w stanie rozpoznać, czy to jest bardzo ważne i tego bardzo przestrzegano, żeby drugiej strony nie wprowadzać w błąd, czyli obraz wizualny, ta kultura sensualistyczna, że jest to panna na wydaniu albo też jest to mężatka. Jeżeli wchodzę do świątyni, sakrum, czy było to przyjmowanie we dworze, czy też w pałacu, czy na dworze królewskim i w zależności od pory roku, od konkretnego święta i konkretnej sytuacji, na przykład rodzinnej, to taki był wymagany strój. Nie strojenie się, bo tego bardzo przestrzegano. Tu automatycznie też mamy do czynienia z zagadnieniami estetyki, poczucia piękna. No i samo też wykształcenie świadczyło o tym, to pobieranie nauk z zakresu plastyki, postrzegania. Zawsze wszystko odnoszono do natury, do otoczenia. Jeżeli analizujemy, jak nasi przodkowie się ubierali, to zawsze dominuje otoczenie, przyroda. Skoro jestem elementem tego otoczenia i stworzony na obraz i podobieństwo Boże, to ja nie mogę w swojej postawie, wyglądzie zewnętrznym być agresywna i atakować tej natury, tej przyrody, tego otoczenia, wręcz przeciwnie. Dlatego podczas Wielkiego Postu, czy też Adwentu, czy szczególnych dni, Wigilię przed świętowaniem dużych uroczystości, przywdziewano ciemną kolorystykę. Ja dzisiaj w studio, w telewizyjnym, jak i w tej chwili jestem, mimo że mamy zapusty, ktoś by powiedział karnawał, hulaj dusza, piekła nie ma, jestem w ciemnej kolorystyce. Co ten kolor czarny oznacza? To nie jest kolor żałoby. On się bardzo późno pojawia jako kolor żałoby w naszym kodzie kulturowym tutaj na Słowiańszczyźnie w Polsce. Przywędrował z zupełnie innego kręgu kulturowego. Tu przez dłuższy czas był kolor biały, kolorem żałoby. Nawet Bolesław Prus w Anielce opisuje, jak to ojciec po jej śmierci dwa białe paski jako zewnętrzny wyraz żałoby nosi. Natomiast kolor czarny to kolor pokuty, pokory. No nie nosimy siermiężnych worków na sobie, ale właśnie ten ciemny kolor. Szczególnie w takiej porze, jaką mamy w tej chwili, no właśnie ten adwent, jak wcześniej wspomniałam, zima, a potem na przedwiośniu, kiedy ta przyroda się budzi i ona jest najważniejsza. Natomiast ten wybuchnie kolor na człowieku w momencie strojczy wybuchał, kiedy przychodziły już konkretne święta, świętej na przykład Wielkiej Nocy, czy Boże Narodzenie, i wtedy przywdziewano stroje, żeby móc powiedzieć, że to jest właściciel tego i tego dworu, albo też właściciel dóbr dużych latyfundiów ziemskich, natomiast, że jest to gospodarz, bo ma ziemi, dlatego zakładał sukpany, czyli to ten kod kulturowy do świątyni w sukmanie, no ale na pewno na pole, żeby uprawiać ziemię, już w tej sukmanie nie chodzono. Co najwyżej, jeżeli odbywały się obrzędy. Przepraszam. Jeżeli odbywały się obrzędy w przestrzeni takiej jak pole, to wtedy starszyzna, sędziwi gospodarze, na przykład do wyzwolin gospodarza, parobka na gospodarza, że mógł sam iść w pole i ścinać zboże, to wtedy tą sukmanę zakładano i znowu pokazywano, kto jaką pozycję w tej drabinie społecznej zajmuje, że taki gospodarz, no to ktoś bardzo ważny, przeżył i związany jest właśnie z tą przestrzenią sakrą, jakim stanowi gospodarstwo, a przed tym młodym człowiekiem jeszcze długa droga, żeby to osiągnąć. Czyli to wartościowanie, ta umiejętność zachowywania się, pokazywania w ogóle siebie jako człowieka i tej wspólnoty, jaką jest rodzina w konkretnej przestrzeni, była bardzo, bardzo ważna. Po to, żeby no nie było tego, co określamy współcześnie i obecnie i teraz śmietnikiem kulturowym i to, co ja wcześniej powiedziałam, tej agresywne profanum, które ciągle bombarduje i ciągle atakuje, czy próbuje atakować i coraz bardziej zaczyna przekraczać granice i przestrzeń sakrum. To dlatego między innymi ta gromnica, ta jedyna w swoim rodzaju świeca, tak była ważna i taką ważną rolę odgrywa, skoro ma służyć na oświecenie, nas, którzy no, potykamy się, częściej przebywamy w tej przestrzeni profanum, staramy się wprowadzać elementy sakrum do tej przestrzeni profanum, ale to widzimy obecnie, współcześnie, z jakim to się udaje skutkiem. W przeszłości było to u naszych przodków bardzo czytelne. Przestrzeń sakrum, przestrzeń profanum. Ta przestrzeń sakrum to świątynia, to moja zagroda, moje pole, ale już niczyja droga między świątynią, a droga, która prowadziła przez moją wieś. To dlatego tak bardzo istotne i ważne były te rekwizyty i chociażby ta świeca, ta szczególna świeca, którą określany na terenie Polski, w naszym kraju, świecą gromnicą czy świecą gromniczną, ponieważ zapalone w ten szczególny dzień światło na oświecenie służyło do przejścia, do oświecenia, czyli zabezpieczenia tej przestrzeni profanu między świątynią na przykład a zagrodą. Ponieważ droga w takiej kulturze tradycyjnej to jest miejsce niczyje. Wszystko się tam zdarzyć może. Czy jak ja raz przejdę z tym zapalonym światłem, tym świętym ogniaszkiem, bo tak to też określano ten płomień, a jeszcze kiedy przekroczę taką granicę, jak rozstaje dróg, czyli skrzyżowanie, w kulturze chrześcijańskiej to skrzyżowanie jest często oznaczane w przestrzeni takiej poza miastem krzyżem, tym symbolem symboli, szczególnym, jedynym w swoim rodzaju znakiem, to jak gdyby w dwójnasób jeszcze większej mocy nabiera ta świeca, którą dzierżę w dłoni. Dochodzę do granicy swojego sakrum, jakim jest zagroda, podwórko, dom i już zaczynam zabezpieczać to domostwo tymże właśnie sakrum. Po pierwsze, zanim w ogóle wniesiono to światło, to tej gromnicy zdecydowanie wcześniej używano. Ten piękny zwyczaj zaginął na dzień dzisiejszy, bo było przyjęte, że gospodarz budujący dom, węgły, czyli tam, gdzie belka podwalina krzyżowała się, kopał w środek, zakopywał fragment gromnicy, właśnie tej poświęconej świecy, w ten dzień szczególny maryjny, opiekunki ogniska domowego i rodziny i pośredniczki, to tam wkładano w te rogi, zakopywano w formie krzyża, znaku, fragmenty palmy, to tam zakopywano fragmenty, wtedy proszono pisarza gminnego, żeby fragment Ewangelii pisał, czyli cztery fragmenty Ewangelii. I jeszcze bardziej archaiczny taki rekwizyt w postaci jajka. Tego jajka ze świąt Wielkiej Nocy, poświęconego, czyli niezdobionego, a skorupka naturalna, ale poświęcona, mogło być w całości jajko, a mogła być właśnie ta skorupka. I dopiero na takie cztery rogi z taką zawartością, a jeszcze nie koniec, bo sól świętej Agaty, a chleb świętej Agaty również w te rogi i dopiero na to szła belka podwalina z bardzo twardego drewna, z dębu i tu znowu to wartościowanie, to nie przypadek, właśnie ten dąb, a z kolei już później cała konstrukcja zupełnie z innego drewna, żeby móc wymieniać. Jeżeli dom już stał, po jakimś tam czasie, oczywiście po obrzędach, był zawsze proszony kapłan do wyświęcenia domostwa, ale rokrocznie cała rodzina, gospodarz, gospodyni, dzieci, ktokolwiek tam mieszkał, z takim światłem zapalonym gromnicy w dniu 2 lutego obchodzili całe domostwo. Najpierw dom i robiono znak krzyża na węgłach, czyli znowu sakrum, to zwielokrotnienie tego sakrum, a to wypalano nad progiem, to znaczy właściwie w samym progu, w futrynie, znak krzyża nad głową, w środku w domu na sosrępie, czyli na tym tragarzu, tej największej belce dźwigającej całą konstrukcję. Tam była też sentencja, data. Często na południu Polski mamy znak solarny wyryzowany, szczególnie u górali, czyli to słońce. Pamiętajmy taką rozetę, pamiętajmy, że pierwsi chrześcijanie, Dzieciątko Jezus, nazywali słońcem. W wielu kościołach tabernaklum jest w formie, w kształcie słońca. Następnie wychodzono i znak krzyża czyniono znowu nad wejściem do budynku, do obory, tam gdzie inwentarz, do stodoły, obchodzenie, kreślenie znaku krzyża, czyli ile tego zwielokrotnienia symbolu, symboli, czyli krzyża w takiej zagrodzie się pojawiało. A wszystko na szczęście, na dostatek, na pomyślność. Ta gromnica towarzyszyła takiej rodzinie od narodzin do śmierci. Chciałoby się powiedzieć, że była przekazywana. No, historia jest bardzo długa, światła i świecy w ogóle w życiu ludzkości, ponieważ jest to taki żywioł, który daje człowiekowi życie i życie zabiera. Ta gromnica była taką opiekunką tego ogniska domowego, miała za zadanie, ma za zadanie, no nie bez powodu użyłam czasu przeszłego, bo no często możemy zobaczyć, jak te gromnice wyglądają, albo je się kupuje na prędce gdzieś w biegu z doskoku na ostatni moment, no bo jak inni mają w świątyni, to należałoby mieć, albo przynosi się zwykłą świeczkę, no też jest knot, też jest ogień, nieubrana, nawet nie wystrojona, no a zdecydowanie więcej czasu gospodyni czy gospodarz sobie poświęca. Natomiast nasi przodkowie wręcz odwrotnie. Sakrum to rzecz święta. Jemu należy wszystko poświęcić, ponieważ jest to związane z naszym życiem tu i teraz. Jeżeli ja godnie się sprawuję, zachowuję, dochowuję wszystkich obrzędów, a te obrzędy, no właśnie, one są symbolem, wyrażają, nie będziemy przecież opisywać, opowiadać, bo nawet takiej możliwości nie mamy, ale chcemy oddać cześć, podziękować za to, że nam się tu dobrze gospodarzy, że na przykład mamy ogromne plony, że nie chorujemy, że nasz inwentarz nie choruje, to musimy dziękować. To sakrum w postaci tej świecy gospodarz wykorzystywał, gospodyni, no chociażby wstawianie, taki najprostszy ten przykład, który często jest podawany, w okno od pioruna, od gromów, żeby się domostwo nie spaliło, nie było pożaru. Następnie gospodyni mogła wykorzystać, czy gospodarz, kiedy wysiewał zboże, odłamywał, kruszył fragment takiej, czy ścierał fragment takiego wosku, bo należy też pamiętać, że gromnica była oryginalna, gromnica powinna być wykonana z wosku, nie ze steryny, nie z czegoś chemicznego, obcego skoro sakrum, to do końca to musi być sakrum, ten symbol sakrum, i tą cześć oddajemy w pełni. Nie gdzieś tam w połowie albo jeszcze w jakiejś dziesiątej. Gromnice były wykonywane ręcznie, co niektórzy nawet wypożyczali, bo później kościelni wykonywali takie świece, jeżeli kogoś nawet nie było stać, a chciał mieć tą autentyczną, żeby przynieść chociażby to światło do rozpalenia czy okrążenia tego swojego domostwa i uczynienia znaków Krzyża Świętego, to również wkładanie czy rozpalanie ogniska, bo tak też czyniono, i przeprowadzano bydło, które szło po raz pierwszy na wypas, na pastwisko, bądź też okadzanie tego bydła. No skoro przez czas tak zwanej śmierciuchy, bo tak nazywano zimę, ma wyjść po raz pierwszy na łono natury i przyrody i ma nie chorować, a jednocześnie nie sprowadzić na te łąki nieszczęścia, to tutaj należy uczynić, i tak robiono, znak krzyża nad między rogami, tak jak rysowano tą kredą ze Święta Trzech Króli, znaki na drzwiach, nad progiem, ale i znaki również krzyż na głowie krów, które gospodarz wyprowadzał na pastwisko, a wszystko na pomyślność, żeby nie sprowadzać czegoś niedobrego w tą swoją przestrzeń. Również i do stodoły gospodarz szedł z gromnicą. No ktoś może powiedzieć, no to pożar i nieszczęście. No wręcz przeciwnie. To sakrum było wprowadzane po to, żeby spokojnie zwieść cały plon z pola. Wkładano w pierwszy snopek, który był składany do sąsieka. No iż jednocześnie, żeby myszy nie zjadły czy nie wykruszyły ziarna, a wszystko właśnie na następny czas, żeby w tej stodole coś zostało. Dlatego tak bardzo ważne, i zresztą jak śledzimy w ogóle literaturę, widzimy, ile jest przysłów związanych ze świętem Matki Boskiej Gromnicznej, tak nazywanych w naszym tu języku polskim, tak bardzo w sposób uproszczony, a jednocześnie no tak wyrażający tak ogromną treść, bo i w ogóle teksty liturgiczne tego dnia są bardzo, bardzo bogate w treść. Myślę, że nie wszyscy do końca, my nawet katolicy, chrześcijanie, no zdajemy sobie z tego w ogóle sprawę, bo gdybyśmy sobie pewno zdawali, to też to nasze życie w tej przestrzeni profanum zupełnie inaczej by wyglądało. Ta gromnica w dniu, mówimy o tym właśnie jednym symbolu, bo o tych obrazach, symbolach, które człowiek, nasi przodkowie powołali do życia i one funkcjonują. My sobie nawet z tego nie zdajemy sprawy. Jest ich bardzo, bardzo dużo. Są gdzieś obok nas, bo z nich nawet nie korzystamy albo zupełnie przemieniliśmy ich treść. Tak, żeśmy pracowali nad tym, że właśnie tą treść swoją straciły. Chociaż dla naszych przodków stanowiły zupełnie coś innego i stanowiły sakrum i były bardzo ważne w ich życiu. To w ten dzień ta gromnica była często stawiana, z czym się nie spotkamy w tej chwili, to tak jak w kompozycji plastycznej klucz, dominanta, była stawiana na stole. Czyli następny obraz, symbol, bardzo ważny, stół. Stół, który jest uosobieniem stołu pańskiego. No, pewno byśmy długo szukali i nie każdy dom posiada stół, bo są to jakieś ławy, ławeczki, jakieś zminiaturyzowane, delikatne stoły kuchenne, ale nie wykonane z solidnego drewna, to znaczy jak ta podwalina z dębu. Ołtarze w świątyniach, to znaczy te przedsoborowe, również były wykonywane właśnie z dębu, już nie mówię o późniejszym kamieniu stosowanym. Czyli drewno, ponieważ drewno jest ciepłe, a jednocześnie jest uosobieniem siły, życia. Stąd te stoły drewniane. I tam na tym stole stawiano świece. Gromnicę. Gromnica w takiej pozycji na tym stole stała do postu. I wtedy ją chowano, a dopiero w obrzędowości w Wielką Sobotę znowu pojawiała się, czy też w nagłych sytuacjach w tej przestrzeni profanum, to sakrum, jak to mówią gospodynie, musi być na podorędziu, musi być na widoku, widoczna, nie można jej szukać. Często to sakrum w postaci tej świecy było przynoszone do świątyni ubrane, ale nie ubrane w papierową kokardę, wstążkę czy jakiś koszyczek plastikowy. Ubierano gałązkami, ale przede wszystkim owijano lnem. Len jest symbolem życia. To dlatego nawiązuje do słów jednej z kolęd. Zdjęła z głowy rąbek. Ten len to nie była tkanina len, wybielona, czy też niebielony len, ale nici, te, które przeszły przez miednicę, tak motano taką napomyślność znowu, żeby gospodyni ten dobry plon tego lnu zebrała. I to dlatego sprawdzano też pogodę w dzień 2 lutego, jaka ona będzie, czy też do południa świeciło słońce, czy też po południu, czy był deszcz, to wtedy podejmowano decyzję, kiedy ten len powinien być zasadzony, bo wtedy miano zebrać odpowiednie plony, no żeby nie poszła praca na marne, ponieważ no, len był w przeszłości, nawet w bajkach czytamy, środkiem płatniczym, podobnie jak sól, szczególny minerał. Warto też zwrócić uwagę, bo ja skupiłam się w tym momencie na samym istotnym symbolu, jakim jest gromnica, jakim jest świeca. Gromnica, świeca, świeca, gromnica. Ja nie mówię o zwykłych świecach i świeczkach, bo w tak takich domach pod strzechą takich świeczek nie było. Była tylko gromnica, co najwyżej w dużo zamożniejszych, ale i tak najważniejsza była gromnica, ponieważ na tak zwaną ostatnią drogę życia i sakramentem namaszczenia była połączona konającemu, umierającemu, wkładano do dłoni właśnie gromnicę, zapalano tą gromnicę, gdzie, czy nawet obchodzono łoże, łóżko konającego, chorego właśnie z tą gromnicą, po to, żeby, jak tłumaczono, żeby zły nie miał przystępu, duch, a jednocześnie i ta droga prosta była, żeby dusza nie uchodziła. Przypominam, kultura sensualistyczna. Duszę wyobrażano sobie jako postać ludzką, tylko niewidzialną gołym okiem. To dlatego właśnie ten płomień tej świecy gromnicy był tak istotny i był tak bardzo ważny. To od tego gromnica w ogóle, jak wspomniałam, na podorędziu, ale często była łączona z palmą. To znaczy tak układano, żeby powstawał krzyż i zawieszano na ścianie, jak w przeszłości nasi przodkowie wieszali, nie wiem, karabele, tak tu nad łóżkiem szczególnie, czyli w tym bardzo widocznym miejscu, szczególnie jeżeli dom miał jedną izbę czarną, bądź też gdzieś blisko za obrazem. No ale przede wszystkim też mogła spoczywać w tak zwanym świętym kącie. Jedna ze słuchaczek w części telewizyjnej wspomniała o właśnie o krzyżu. No ten krzyż się pojawił nad drzwiami w momencie, kiedy z domów zniknęły kąty święte. A tak krzyż stał, kąt święty to ten ołtarz domowy, który był bardzo bogaty. I po wielkości tego kąta świętego, tego ołtarza domowego, poznawano też zamożność gospodarzy, właścicieli takiej zagrody, bo tam było bardzo dużo obrazów. Na ścianie główny obraz to Matka Boża Częstochowska, wkoło pomniejsze, cała papieroplastyka. To też jest bardzo ważne, ponieważ nie wszystkich było stać i nie wszędzie, w każdych regionach w Polsce ta dziedzina plastyki została rozwinięta, a każdy kwiat niesie znowu całą symbolikę i ma bogatą treść. Polska słynie z papieroplastyki, nawet na dzień dzisiejszy. Na co dzień artyści są, wykonują, ale bardzo trudno. No, ktokolwiek by gdziekolwiek się udał, nie może kupić tak jak innych rzeczy. Natomiast poza granicami kraju nasi artyści, twórcy ludowi wysyłają, są ogromne zamówienia i ten cenny element, to też jeden z fenomenów kultury polskiej, papieroplastyka, wędruje poza granice kraju. Nad takim, oprócz kwiatów, był wykonywany przepiękna forma i środki wyrazu Duch Święty. I był zawieszany nad, u góry upływały nad takim ołtarzem całym, a też przypomnę, że to, że stała gromnica, to jeszcze paliła się tak zwana wieczna lampka, czyli taki odpowiednik tego wszystkiego, co zawarte było w świątyni. Przeniesienie z tej przestrzeni sakrum świątynnej i tworzenie namiastki w domostwie, w domu, w swojej zagrodzie. To wartościowanie, że wszystko jest istotne, nie tylko dom, czy jedno pomieszczenie w tym domu, ale cała zagroda była spięta właśnie taką klamrą sakrum, chociażby tym obrazem, symbolem w postaci gromnicy. Warto zwrócić uwagę, że to nagromadzenie i wykreowanie tego sakrum przez naszych przodków ma miejsce na granicach przejścia w momencie, kiedy jeszcze nie było chrześcijaństwa tu na Słowiańszczyźnie, kiedy kończyła się jedna pora roku i druga, a rozpoczynała się druga. W momencie, kiedy Słowianie przyjęli chrześcijaństwo, kiedy na obszarze, w którym my zamieszkujemy, to chrześcijaństwo zostało przyjęte i mamy rok liturgiczny, a jesteśmy tym narodem, który niszczył dziedzictwa przodków, a nakładał, i stąd to bogactwo i kultura antyczna, i kultura słowiańska, i kultura Europy Zachodniej, oczywiście chrześcijańska, to w tym czasie, kiedy będzie kończył się pewien element, pewna część tego kalendarza liturgicznego i za moment rozpocznie się zupełnie inna, o innym charakterze, to mamy nagromadzenie i jak gdyby jednocześnie zaznaczenie wstęp do tego, co za moment się będzie działo. Również za moment skończy się pora roku zima i zupełnie zacznie się inna pora roku, zmiany będą zachodziły w przyrodzie. To, że będziemy świętowali przepiękny dzień, przepiękne święto 2 lutego, Dzień Matki Boskiej Gromnicznej, ofiarowanie pańskie, czy też Dzień Oczyszczenia Matki Bożej. Myślę, że młodsze pokolenie i słuchacze być może nie wiedzą tego, ale to był dzień wolny od pracy w Polsce. To ten dzień został władza tuż po zakończeniu II wojny światowej w Polsce zakazała zakazała, żeby ten dzień był wolnym od pracy, podobnie jak drugi dzień zielonych świątek też jest dniem już zakazanym, w sensie, że pracujemy. Czyli sakrum, sakrum, jeszcze raz sakrum ponad wszystko. To tuż za 2 lutym nasi przodkowie, czyli tu uosobienie Syna Bożego, światłość na oświecenie pogan. Ale za moment mamy w kalendarzu, na kartce pojawi się 3 lutego, 5. Wcześniej nasi przodkowie świętowali 9, czyli dzień świętego Błażeja, świętej Agaty, świętej Apolonii, a i był dzień 14 lutego, czyli dzień świętego Walentego, który tak się zmienił i jest ewidentnym, takim czystym przykładem, jak społeczeństwo jest konformistyczne. Stąd to jest dzień, gdzie króluje gadżet, natomiast te dni, które wymieniłam, to znaczy 3, 5, czy wcześniej 9, w tej chwili raczej, zresztą nie ma go w kalendarzu w ogóle, nie wspomina się tej świętej Apolonii. Warto zwrócić uwagę, bo nie we wszystkich regionach nadal pewne elementy związane z tym 3 lutym, czyli z tym dniem świętego Błażeja, są kultywowane, bo na pewno będą to Kurpie, na pewno będzie to Podlasie. Przepiękne, przepiękne obrzędy, bo nadal pojawia się tam świeca. Nie jest już to gromnica, a są to błażejki. Błażejki. W tym dniu wierni udają się do świątyni i jest taki moment w liturgii, kiedy podchodzą do kapłana. Kapłan krzyżuje błażejki, czyli te 2 świece, również woskowe. One nie są grube i nie są też wielkich rozmiarów, ale mogą być połączone. Ja też tu w tym momencie pozwolę sobie odwołać się do swojej książki Polskie Świętowanie, Adwent Gody Zapusty, i tam na własnej osobie prezentuję, jak taka świeca w izbie czarnej, kiedy dołożyłam tą świecę, duża, potężna, przewinięty, jeszcze jest taki pierścień w ósemkę skręcona, dokładam do swojego, zanurzam właściwie to gardło swoje w tychże świecach. One też mogły być połączone tym lnem, o którym wspomniałam. I te błażejki, oprócz tych świec, również święci się jabłka. I następny symbol, i następny sakrum. W tej chwili mamy, gospodynie idą na tak zwany rynek, na targ, albo zrywają w swoim sadzie i przez pryzmat witaminy. Jedz, dziecko, bo to są witaminy. Członkowie rodziny niech jedzą, bo to są witaminy. Ale może warto pomyśleć przez moment, zanim się tam ten kęs zrobi, ugryzie i zanurzy zęby, jaką ten owoc ma symbolikę. To, że Ewa, zerwała to jabłko i podała Adamowi, ale nie tylko w ikonografii chrześcijańskiej. Często widzimy, jak Chrystus, król, dzierży berło w postaci jabłka. Królowie, symbol władzy, polscy królowie, również posiadali jabłko. Na stole wigilijnym jabłka są potrawą. One się pojawiają, gospodyni stawia, i to jeszcze stawia w koszyku wiklinowym. Nie żadnym, bądź też może być słomianym, wyplecionym, ale ta wiklina to symbol macierzyństwa. Czyli nasi przodkowie cały, nie chcę powiedzieć, że wachlarz tych symboli stworzyli, po to, żeby móc w bardzo prosty sposób komunikować się, czytać, w konkretnym czasie i w konkretnej przestrzeni. Słoma, o której ja tu wspomniałam, no symbol życia. Życia ze względu, że no zboże chodzi o ziarno, ale okres zimy zboże nie rośnie. Ono będzie wiosną na przykład wysiewane, ale królewice w rogach stały. W związku z tym takie naczynia czy naczynia zasobowe były wyplatane, czy nawet gospodynie miały tak zwane kosałki, wyplecione ze słomy na szczęście, na pomyślność, że co tam niosła na targ, żeby móc sprzedać, a w zamian coś innego do zagrody przynieść. Czyli tego 3 lutego święcenie błażejek, wdychanie tego dymu, żeby nie bolało gardło, i jednocześnie spalano skórki z tych poświęconych jabłek, między innymi, żeby dzieci nie chorowały na dyfteryt. W tej chwili proszę zobaczyć, jak ta magia, medycyna ludowa, sakra, jednocześnie to zabezpieczanie. We współczesnym świecie nikt w dużych miastach nie spala tych skórek, nikt w świątyniach nie świeci jabłek 3 lutego, ale w listopadzie, w Wigilię Świętego Andrzeja, co niektóre panny, dziewczęta wróżą sobie ze skórki z jabłka. To znaczy tną skórkę i sprawdzają, jak najdłuższa, żeby była, rzucają i zamiast wosku sprawdzają, jaka jest to figura, jaka jest to forma, i starają się odczytać, jaka też ich jest przyszłość. Czyli to zabezpieczanie, nabierzmy siły wraz z zimą, bo idzie czas wyciszenia. Zupełnie koncentracja, zupełnie na czymś innym będzie, zarówno w przyrodzie, jak i w naszym życiu chrześcijanina. Święta Agata. Tutaj symbolika o bogatej treści. Sama postać, życiorys świętej przebogaty, jak się czyta, trudno nawet uwierzyć, że rzeczywiście takie katusze, katorgi, męczeństwo przechodziła. W końcu śmiercią męczeńską zginęła, bo nie poddała się, nie wyparła się swojej wiary i nie złorzeczyła w stosunku do Chrystusa, o co była między innymi rozkazywano, nakazywano, żeby to uczyniła. Święci się w tym dniu sól. Sól, minerał bardzo drogi, kiedyś środek płatniczy, a jednocześnie taka kwintesencja innych minerałów, kruszców, z których buduje się. Są potrzebne do budowania przeróżnych budowli, jeśli chodzi o człowieka. I stąd ta sól wkładana chociażby w momencie stawiania, znaczy pod fundament stawiania domostwa. Również święcenie chleba jest bardzo obrzędem i zwyczajem bardzo starym. W ogóle kult chleba, to utożsamianie z ciałem Chrystusa, z tym, co ma miejsce w świątyni. Chleb, no znowu bogata, bardzo bogata obrzędowość, to całowanie, podnoszenie, nawet ta kruszynka chleba, to całowanie tej kruszynki, ta umiejętność obchodzenia się z bochnem chleba, wrzucanie soli do większego płomienia, czy też jeżeli był pożar, wrzucano właśnie kromkę, to znaczy fragment tego poświęconego chleba, żeby, jak mówiono, skierować gdzie indziej płomień, albo też, żeby w ogóle ten pożar został, czyli został zagaszony. Są miejsca w Polsce, gdzie strażacy wkładają chleb świętej Agaty poświęcony te kruszynki na przykład w węże strażackie, żeby tak naprawdę godnie, jeżeli jest ten pożar, szczęśliwie go ugasić. Nie niszcząc oczywiście sprzętu. Również, ale to już późniejszy element, święcono nie tylko chleb, czy święci się tylko chleb i sól, ale również święcono w tym dniu i wodę, i święcono cukier. Na zasadzie słodkość, lepkość, dobroć, jeśli chodzi o ten cukier, znowu ten obraz tego sensualizmu. Nawet rybacy wrzucali sól i chleb do wody, żeby żywioł potężny, szczególnie tuż nad morzem, żeby nie były na przykład niszczone sieci, czy też łodzie rybackie, żeby potężna fala też nie wtargnęła i nie niszczyła tego domostwa rybackiego. Chleb, fragment tegoż chleba świętej Agaty zawieszano podobnie jak krzyż nad wejściem do domu. Na przykład w Czarnolasie mistrz Jan Kochanowski nad wejściem swoim do swojego dworu taki chleb zawsze wieszał i u niego zawsze wisiał, żeby zabezpieczyć od pożaru, a jednocześnie to jest znak, że ktokolwiek do tego domu wejdzie, nigdy nie odmówi mu się pomocy, nie odmówi mu się chleba i zawsze tą pomoc i tą strawę otrzyma. Stąd i to powiedzenie: Polska to cnota, otworzyć każdemu wrota. Ta polska gościnność, chociażby w tym obrazie, wizerunku, w tym przedstawieniu tegoż chleba świętej Agaty. Ten chleb też często, tak jak to mówią gospodynie, musi być na podorędziu. Nie może być schowany gdzieś głęboko, podobnie jak świeca. Jeżeli ta gromnica nie była na podorędziu na jakiś czas, ponieważ starano też się, żeby nie zmieniła kształtu, bo to bardzo ważne, podobnie jak i ten chleb, żeby nie został wysuszony, owijano w białe lniane płótno i składano do skrzyni, wiannej, czyli nie gdzieś do zwykłej skrzyni, nie gdzieś do szafki, kredensu, czy jeszcze jakieś szafy, których nie było, przynajmniej w chacie, ale do skrzyni wiannej, czyli mebel święty, inny, on jako jedyny posiadał polichromię. Tak jak i wnętrza, krzyże gromnicą czyniono nad progiem, czyli na drewnie niepolichromowanym, czyli krzyż widoczny. To też jednocześnie skłaniało, żeby podnieść wzrok ku górze, nie z głową w dół, tylko ku górze, ku niebiosom. I na sosrębie również bardzo widoczny znak, bo jeżeli sufit w izbie czarnej ciemny, to tu oto okopcenie odmienie jeszcze ciemniejsze, a zawsze wzrok kierowano ku górze, bo ściany i tak były jasne i pokryte sakrum w postaci obrazów. Ja tu wspomniałam świętą Agatę. No nie mogło zabraknąć, szczególnie w XIX wieku przy produkcji oleodruków i na początku XX, w każdym domostwie taka święta Agata w postaci obrazu oleodruku się znajdowała. Jeżeli był pożar, to wychodzono nie tylko z gromnicą, nie tylko z solą i chlebem świętej Agaty, ale również z tym obrazem. Odbywał się taki korowód, odbywał się orszak, obchodzono, wystawiano, czy też w okno taki wizerunek wystawiano po to, żeby uchronić czy zakończyć, unieszkodliwić czy dalszy rozwój temu żywiołowi, czyli dominanta sacrum. W całej takiej okazałości, czy też symbolu, czy konkretnego już obrazu, nie tylko chleba, nie tylko soli, jak i również innych obrazów sacrum. Jeżeli takiego wizerunku nie było, to wychodzono, no właśnie, nie tylko gromnica, ale to zwielokrotnienie sakrum w postaci wizerunku obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Tu znowu cała przepiękna kolekcja plastyki, czy to obrazy papierowe, czy na blasze, czy obrazy wysadzane, czy na płótnie, ale obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, czy w tym kącie świętym, czy na ścianach, kiedy już kątów świętych nie było, były wyprowadzane z domów, to sakrum, jedyne w swoim rodzaju, ono się kurczyło, minimalizowało, ale jednak w domostwach, w tej przestrzeni polskiej rodziny było, istniało i zachowywało się. Mówię to w czasie przeszłym, ponieważ kątów świętych nie ma. Z wizerunkami różnie to bywa, nawet ponieważ to, co w tej chwili mówię, to jest autentyczne i dosłownie z dnia na dzień to się dzieje. Potomkowie pozbywają się, przynajmniej w dużych aglomeracjach, spuścizny po swoich przodkach w postaci obrazów, czy to ledruki, czy mniejsze, większe pamiątki z miejsc pielgrzymkowych. Pozbywają się, no rzecz niebywała, to co było, wydawało się, że jest istotą ich życia, swoich świec, które są związane z przyjęciem pierwszego sakramentu, tej podwaliny, jak podwalina w domostwie, tak podwalina mojego życia, czyli sakramentum chrztu świętego, tej pierwszej świecy, która dzierżona, trzymana w ręku, przypomina o tym dniu, mimo że ja, no wtedy, będąc tym niemowlęciem, nie pamiętam, ale przez upływający czas, szczególnie podczas rocznic chrztu, no te rocznice powinny być bardzo uroczyście kultywowane w polskich rodzinach, powinna w tym domostwie być. Takie świece również się usuwa. No i usuwa się, to jest bardzo smutne, ale no tego nie da się jakoś przykryć i powiedzieć, że no to nie istnieje w polskiej kulturze. My to widzimy na ekranach telewizorów, jak agresywne profanum postanowiło urządzić walkę. Nie jest to ring, ale atakuje i niszczy. No i mamy, to jest fakt kulturowy zarejestrowany przeze mnie. Ja w krótkim czasie, bardzo krótkim czasie, zebrałam, to jest zaledwie kilka tygodni, symbol symboli w ilości 60 sztuk. No właśnie, tak jak radiosłuchacze słuchają, no rozkładam ręce, często no nie ukrywam, nie jedna łza pociekła po moim licu. Ja w ogóle zbieram, kolekcjonuję krzyże i te wiszące, i te stojące, i te bardzo maciupkie, maleńkie, które w sercu dłoni daje się schować. Cała potężna kolekcja krzyży stojących, metalowych. I muszę powiedzieć, że każdy krzyż to historia. Historia miejsca, z którego pochodzi. Na pewno tam były i radości, i smutki w tej przestrzeni tego krzyża. I jest to tak potraktowane, jak jak w tym momencie rzecz zbyteczna. Zużyty papierek, opakowanie. Ktoś, kto bardziej używał ten znak, ten symbol, nie ma go. I pozostali, którzy wydawało się, że tworzyli tą wspólnotę przy tym symbolu, pozbywają się. Jest to niepotrzebne. Czyli świętość sakrum tak została potraktowana, to znaczy, że dla tej grupy nie jest to już sakrum. To było tamtej osoby. Dla nas już nie. My tego nie potrzebujemy. Po co nam to? Należy w ten sposób tak tłumaczyć. Nigdy nie czyniono w przeszłości na obszarze Polski, naszego kraju, w ten sposób. Co najwyżej urządzano pogrzeb krzyża, a to są dwie różne rzeczy. Wyrzucić z domu krzyż, czy atakować krzyż, co byliśmy świadkami, mogliśmy oglądać, jak to wyglądało w pewnych miejscach w naszym kraju ostatnimi czasy. Natomiast pogrzeb krzyża. Ten pogrzeb krzyża miał takie miejsce, że krzyża nie usuwano z miejsca, na przykład na rozstajach dróg. Jak mówiono, on umiera, bo jest coraz mniejszy, bo się kurczy. W związku z tym, jeżeli byli ofiarodawcy, fundatorzy, to ten krzyż kładziono, tak jak człowieka, zakopywano w tej ziemi i wbudowywano nowy krzyż. Dlatego tak bardzo ważne jest, ponieważ z miasta, z którego pochodzę, dokonano takiego aktu samookaleczenia w najstarszym miejscu. Wszyscy, to znaczy znawcy przedmiotu, sztuki, rwali włosy z głowy i za głowę się brali. Już nie mówię o własnej osobie. Ten krzyż okaleczono. Odarto go, ponieważ nigdy nie był konserwowany krzyż stuletni o bogatej historii zawartej tego miasta. I zrobiono mu, czyli ustrojono go, wystrojono, zdarto całą powierzchnię. To tak jakby człowieka odarł ze skóry, jak skalpel uczyniono, oskalpowano. I zrobiono po swojemu, ustrojono. I przedstawiciele świata chrześcijańskiego, katolicy, są bardzo zadowoleni. Jest nowy, jest taki elegancki teraz, nareszcie. A po co taki stary? Proszę zobaczyć, jak to się wpisuje w kulturę śmierci, a nie życia. W przeszłości niesamowity autorytet starsza osoba. Różne gesty, całowanie w dłoń, proszenie do tańca poprzez obłapywanie gospodyni pod kolana. Jakże to się wpisuje właśnie we współczesny świat? Stary jest niepotrzebny. Jesteśmy my, młodzi. Bardzo tutaj właśnie silni, zdrowi, mamy pomysły, a po co nam starzy? Nie są potrzebni. Wręcz są takie miejsca, gdzie używa się określenia i to jest w przestrzeni tak zwanej warstwy inteligencji polskiej. A co ci te staruchy jeszcze robią? To jest właśnie ten przykład na to, jak w przyszłości budowano, na czym opierano sakrum, jak to sakrum wyrażano, za pomocą jakiej symboliki, jak kształtowano w ogóle to młodsze pokolenie, w jakich wartościach i w jakiej przestrzeni obrazów, symboli, A jak to ma miejsce w tej chwili, że świat, w świecie współczesnym, świat symboli czy obrazy, symbole właściwie są znikoma, jeżeli są, jest ich niewiele, młodsza generacja nie jest w stanie ich dokładnie odczytać, odczytać treści w nich zawartej, inni w ogóle nie czytają, nie rozumieją, natomiast bardzo chętnie sięgają po gadżety. Przeszłość gadżetu nie znała. Mówiła o rekwizytach. Chcę pokazać dany obrzęd, że raz do roku czy dwa razy do roku wychodzi śmierciucha i konkretnie postać śmierci, że zło jest uosobieniem diabła, że skoro następuje odwrócenie raz do roku, świat na opak, że kończy się jeden czas, a rozpoczyna drugi, wychodziły inne postacie. W tej chwili zaraz okrzyknięto by, że są to takie, a nie inne osoby, nie kochające, nie znoszące innej nacji. Nie, bo ten człowiek żył w tej społeczności, ale nie miał sukmany i nie uprawiał ziemi. A raz do roku inna osoba stawała się właśnie nim, czy też stawała się cyganem. Inne formy uśmiercania, śmierci, czy zabijania, czy też chodziły postacie mówiące o życiu, czyli wszelkiego rodzaju niedźwiedzie, postacie, które miały wyrzucony kostium na zewnątrz włosem, uosobieniem siły. Znowu ten obraz taki wizualny, czyli to sakrum spotykało się, można powiedzieć, z profanum, ale to profanum cały czas mówiło o życiu. O życiu i ten obraz dobra i zła, tej odwiecznej walki, gdzie dobro pokonuje zło, życie zwycięża. I w ten sposób na przestrzeni wieków starano się to ukazać. Czyli w tych odległych czasach, jak ja określam, archeologicznymi, ogień, który dawał życie, ogrzewał, przygotowywał strawę, ale jednocześnie był też taką formą, która ogień służył jako broń, żeby zdobyć pożywienie w czasie polowania, pochodnia, która podpalając trawę, czy jeszcze prowadząc taką nagonkę za pomocą ognia, zdobywano i łowiono dziczyznę i zdobywano pożywienie. Ten ogień przewija się w życiu człowieka przez tyle tysięcy lat i w kulturze chrześcijańskiej został zawarty w taką formę jak gromnica. Ponieważ świece występują w naszym życiu, one mają przeróżny kształt, są okrągłe, trójkątne, sześciany, są skręcone, mają przeróżną kolorystykę, ale to są gadżety. Możemy zobaczyć, że w przeróżnych sklepach pojawiły się świece koloru czerwonego. No tu możemy to odnieść, ten kolor czerwony to wcale nie kolor miłości. Kolor czerwony jest uosobieniem, elementem zabezpieczającym. Proszę, ja nie bez powodu to mówię na kilka czy kilkanaście dni, gdzie będziemy znowu słuchać, że to święto zakochanych, święto miłości. Nie. Kategoryczne, stanowcze nie, ponieważ na Słowiańszczyźnie jest Wigilia Świętego Walentego i Dzień Świętego Walentego. I wiele kościołów jest, czy w przeszłości było, pod wezwaniem Świętego Walentego. Natomiast kolor czerwony to jest taka spuścizna i zachowanie nie do końca całego ciągu kulturowego, taki opad kulturowy ze świata antycznego. Czerwony kolor ma zabezpieczać przed złem. jaka rozbieżność przed złem, a tu święto zakochanych, czyli taki element, taki wkręcenie elementu zupełnie obcego, niemalże na siłę, rozpychanie, wkładanie i rozrywanie tego przepięknego kalendarza obrzędowego i tego kalendarza liturgicznego, ponieważ to łączenie par, kojarzenie, to temu służyły i Wigilia świętego Andrzeja, ale służyły gody podczas uroczystych obiadów i kolacji, ale przede wszystkim polskie zapusty. Już nie mówiąc o tych ostatnich szalonych kusych dniach. To jest czas mówiący o miłości, o życiu i o kulcie kobiety. Także nie potrzeba nam 14 w takiej właśnie formie. To są elementy obce kulturowo, elementy kultury anglosaskiej, ponieważ tam przyroda inaczej się zachowuje. Między innymi tam ptaki o tej porze zaczynają tokować. Zresztą o tym też i Szekspir w swoich utworach też pisał. My jesteśmy tu i teraz, w kraju nad Wisłą, gdzie szerokość geograficzna jest taka, gdzie klimat jest taki, gdzie temperatura o tej porze jest właśnie taka, więc ptaki nie tokują, a mamy swój kalendarz obrzędowy. I ten kolor czerwony to kolor, który zaczerpnęliśmy z kultury antycznej, świata antycznego, rzymskiego, kiedy to w czerwony całun chowano zmarłych jako tych, którzy mogą za sobą z tego orszaku, a szczególnie tych, którzy nieśli ciało, mogą pociągnąć. Czyli na zasadzie, że to zło, że jest coś złego, niedobrego, to czerwone, tak jak ogień, trawi, pali i niszczy. W świecie antycznym panna młoda również była otoczona, całe jej ciało, twarz otulona, omotana czerwonym welonem, takim właśnie szkarłatnym. Ponieważ panna młoda nie jest panną na wydaniu i nie jest kobietą zamężną. To tak jak w naszej kulturze panna młoda ma długi biały welon. Nie jest panną, nie jest kobietą zamężną. A jeszcze w kulturze tradycyjnej bardzo ważne, w ogóle w kulturach tradycyjnych, sposób upięcia włosów i tego wszystkiego, co na tej głowie miała wianek, a potem czepiec jako symbol kobiety zamężnej. To jest cały ten kod kulturowy, bardzo istotny i bardzo, bardzo ważny, ponieważ on się właśnie łączy i wiąże z sakrum i wiąże się z profanum, ponieważ w tej przestrzeni profanum mamy do czynienia z śmietnikiem kulturowym. Wszystko wszystkim wolno, gdzie nie ma hierarchii wartości. To, co jest przypisane w kulturze tradycyjnej, na przykład starszyźnie, tu tego podziału nie ma. Pewne zachowania, czy w ogóle zachowania, które na przykład przypisane są kobietom, okazuje się, że mogą czy wykonują w sensie kreowania własnego ciała młodzi ludzie, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, czy też wyłącznie na przykład mężczyźni, co jest przypisane kobietom, kobiety nie wykonują. Tu jest ten przykład tych właśnie walentynek, tych serduszek, balonów w formie serduszek. No balon, pusta rzecz. Zmiana temperatury pęka, nakucie pęka. Czyli to jest obraz jakiej miłości? Pisanej przez małe M, nie tej wielkiej, silnej, potężnej. W kulturze chrześcijańskiej miłość rodzi się tylko w sercu, które jest bardzo czyste, w duszy, która jest bardzo czysta. I tu często jest podawany ten przykład o takim kolorze jak grób Nikodema, nieskazitelnie biały. to w kulturze chrześcijańskiej na przestrzeni wieków uczono i starano się wychować swoich członków tej społeczności chrześcijańskiej w domach, w rodzinie, że człowieka, a szczególnie no, kobiety, młode to pokolenie, że człowieka zdobi taka kolia składająca się, ona nie jest widoczna, bo ona nie może być widoczna. To świadczy też o klasie, Kinderstube człowieka, która składa się z trzech cnot. Pokory, którą współczesny świat wyrzucił, właściwie wyrugował. Śmieją się z tych, którzy kultywują tą cnotę. To jest jeden taki klejnot, który buduje tą kolię.
Pani doktor, przed drugą i przed trzecią zaprosimy naszych słuchaczy, ponieważ ranek by nas najprawdopodobniej tutaj dopiero ocknął i brzask wschodzącego słońca. I to muszę powiedzieć, że nie za panią, bo za panią jest zachód, ale z tej drugiej strony naszego budynku. Naszym państwa gościem dr Aldona Plucińska, etnograf. 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 dla słuchaczy spoza granic Polski 48 56 655 23 33 lub 23 66. Pokora. Jeszcze dwie cnoty.
Czystość myśli i ta najcenniejsza, bo wszystko przemija, a ta zostaje. Miłość. To właśnie w tym sercu tak nieskazitelnie czystym, w tej duszy może się, jest tylko taka możliwość, że zrodzić ta najpotężniejsza, ta najsilniejsza właśnie miłość, jedyna w swoim rodzaju, która buduje te najmniejsze wspólnoty, jaką są rodziny, a rodziny budują wspólnoty wioskowe, parafialne, gminne, a te zdecydowanie większa. Miłość, która jest uosobieniem życia, ciepła, pokoju. Wtedy nikt na nikogo nie podnosi głosu, nie krzyczy. Wtedy, będąc obdarzony właśnie taką cnotą, kultywujący taką cnotę, jesteśmy w stanie budować przestrzeń sakrum, budować obrazy, symbole, które będziemy potrafili czytać, zawartą treść, jaką przekazują. Będziemy mogli budować też znaki, ponieważ symbol może być znakiem, ale nie każdy znak jest symbolem. I wtedy pojawiają nam się i wkraczają w nasze życie właśnie gadżety. Gadżet to tak jak na moment spodoba nam się, jak dziecko, które pragnie danej zabawki, ale ono bawi się dosłownie ze względu na formę, na kolor, minutę, sekundę, 20 minut i nigdy później do ręki tej zabawki nie weźmie. Czyli w tym momencie, tu i teraz. Przecież nikt nie nosi tych serduszek czerwonych, czy też przeróżnych gadżetów związanych z tym dniem 14 lutego, ponieważ przypisane czy wprowadzono tylko na ten jeden dzień w roku 14 lutego, ale nie mającego nic wspólnego z polską kulturą, z kulturą słowiańską, a przypisaną zupełnie innej, obcej kulturze.
Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony się kłania Andrzej, parafia Więcbork, diecezja bydgoska. Z uwagą pani słuchałem i właśnie w pewnym momencie pani też dotknęła problemu usuwania w przestrzeni zarówno publicznej, jak też prywatnej symboli religijnych, obrazów, krzyży. Ja muszę się podzielić swoim takim doświadczeniem. Otóż jak sięgnę pamięcią do najmłodszych lat, jeszcze jako małe dziecko, w domu moich rodziców, gdzie się wychowywałem, był przechowywany krzyż, taki ścienny, dość okazały, około pół metra długości. I taki, no, wydawać by się mogło, no, po prostu zwykły. Była postać Chrystusa z jakiegoś metalu na tym drewnianym krzyżu. I od dziecka mnie intrygowało, ilekroć go oglądałem, że postać Chrystusa, wykonana z jakiegoś odlewu metalowego, była uszkodzona w ten sposób, że jedna ręka wychodząca od tułowia była pęknięta, także przy obracaniu tym krzyżem to korpus postaci Chrystusa się tak odchylał, bo on był umocowany tylko w dwóch miejscach, czyli w dłoni drugiej ręki, no i gdzie stopy były też do krzyża przybite. I nie wiedząc dlaczego, no, pytałem mamę, już moją nieżyjącą, i ona wyjaśniała nam, że to jest szczególny krzyż, który kiedyś w początku jeszcze okupacji, w 1939 roku, przywiózł, wracając z pracy do domu, jej ojciec, czyli mój dziadek, który był zawodu murarzem. No i jak to bywało w tamtych latach, no, pracował gdzieś na różnych budowach, na wsiach, i okazało się, że w 1939 roku, niedługo po wkroczeniu Niemców, no, jak wiadomo, zaczęło się od usuwania symboli nie tylko polskich, państwowych, ale też i religijnych. I akurat się złożyło tak, że jak mama wspominała, dziadek pracował przy remoncie takiej szkoły wiejskiej. No to już obecnie budynek ponad stuletni z przełomu XIX-XX wieku. I to była wiejska szkoła przed wojną, podstawowa, gdzie, no, oczywiście na zewnątrz wisiał symbol państwowy, godło na takiej tablicy metalowej z orłem w koronie, co rzecz jasna zaraz w pierwszych dniach okupacji Niemcy usuwali takie rzeczy z urzędów, ze szkół, z obiektów publicznych. No i tak się złożyło, że na jesieni 1939 roku dziadek, pracując jako murarz przy remoncie tej szkoły, no, w ramach tych prac udał się na zaplecze, na podwórze tej szkoły, żeby wyrzucić takie rzeczy odpadowe, które, jak wiadomo, się zawsze tam zbiorą przy takich pracach remontowych, z jakimś wiadrem do mieszczącego się za szkołą na podwórzu śmietnika. I jak mama wspominała, on, kiedy otworzył ten śmietnik, żeby to wiadro opróżnić, zauważył, że w tym śmietniku właśnie były tablica z godłem państwowym i również krzyż, który wisiał w tej szkole, w klasie. No i jak się okazało, to też Niemcom przeszkadzało i oni to po prostu wyrzucili. Jak mama wspominała, no, dziadek jako człowiek wierzący, religijny, no, nie mógł widocznie jakoś tak wobec tego faktu przejść obojętnie. No i na ten widok po prostu sięgnął i ten krzyż wyjął z tego śmietnika. No i po wyjęciu stwierdził, że jest uszkodzony zapewne na skutek takiego jakiegoś może energicznego rzutu, uderzając o coś twardego. No i ten krzyż on w takim plecaku roboczym z tymi narzędziami murarskimi zapakował i po pracy, wracając do domu go przywiózł. I on przetrwał przechowany w naszym domu całą okupację, no i całe okresy PRL-u, gdzie, jak wiadomo, do końca PRL-u oczywiście krzyże też nie mogły być umieszczane w szkołach. I to się okazało, po roku 89, to już nie pamiętam dokładnie, to mógł być rok 90 czy 91, no kiedy krzyże mogły z powrotem wracać do szkół, rodzice podjęli decyzję na wiadomość o tym, że należałoby ten krzyż do tej szkoły z powrotem przekazać. I tak też uczynili. Pojechali, to nie jest zbyt daleko, do tej szkoły, spotkali się z jej kierownikiem, odbyli rozmowę, powiedzieli, o co chodzi, po co przybywają i w jakiej sprawie, że chcieliby przekazać tutaj właśnie taką niezwykłą pamiątkę, która kiedyś w tej szkole się znajdowała. No i z tego, co wiem, jak wrócili, to powiedzieli, że ówczesny kierownik szkoły odniósł się do tego oczywiście z dużym zrozumieniem, nawet podziękował uprzejmie, no i zapewniając, że dopilnuje, żeby on po prostu no, znalazł się w miejscu godnym jako taka pamiątka będąca elementem no, historii tej szkoły. Jak jest dzisiaj, nie wiem, bo nie miałem od tego czasu okazji nawet tam w tej miejscowości, w tej wsi, w naszym powiecie być. Ale obserwując rozwój wydarzeń w tej dzisiejszej naszej rzeczywistości polskiej, kiedy dochodzi do takich działań różnych i manifestacji wymierzonych w chrześcijaństwo, w wiarę, w religię, w kościół i w symbole religijne, nie ukrywam, że targa mną pewien niepokój. Nie mam do końca pewności, czy też rzeczywiście ten krzyż dalej tam się znajduje. Jeśli tak, to w jaki sposób eksponowany, bo moim zdaniem myślę, że pani ze mną się zgodzi, że tak niezwykła rzecz powinna tutaj mieć dla młodzieży tej szkoły obecnie no, też takie walory edukacyjne i powinien być umieszczony na jakimś, powiedziałbym, eksponowanym, honorowym miejscu i też z umieszczoną jakąś informacją informującą o niezwykłej właśnie no, historii tego krzyża z lat okupacji.
Panie Andrzeju, dziękujemy, przekazujemy tak, głos pani doktor Aldonie Pluciński. Prosimy, pani doktor.
Zgadzam się z panem, że miejsce, w ogóle historia, myślę, że taki w naszym kraju byśmy jeszcze dużo spotkali. Muszę panu powiedzieć, że są miejsca w Polsce, gdzie to akurat Niemcy, okupant, tak potraktował, no niczego innego byśmy się pewno nie spodziewali po nim. Z moich badań, aż trudno uwierzyć, ja tu nie wymienię miejsca ani nazwy miejsca, znaczy w sensie miejscowości ani miejsca, krzyż został zdjęty. Krzyż został zdjęty, ten symbol symboli został zdjęty no, jesienią ubiegłego roku. Przetrwał lata 50., 60., stan wojenny, a teraz go zdjęto. Zdjęto i żeby autentycznie zdjęto, postawiono go jak miotłę w rogu. I nawet mu zrobiono podpórkę. I tak on pozostał. Czyli, a wisiał nad drzwiami, nad wejściem. I takie miejsce też miało i ma nadal, jak już powiedziałam, no, bo nie, nie jest istotne w tym momencie, żeby wymieniać nazwę miejscowości i samo miejsce, ale fakt pozostaje faktem, który został zarejestrowany przeze mnie, fakt kulturowy. Natomiast tak, trzeba mówić bardzo dużo o krzyżu, ale no właśnie poprzez własną postawę i własne życie. I tak jak pan powiedział, warto się zainteresować, jak on został wyeksponowany i co młodzież w ogóle wie na temat historii tego krzyża, ponieważ krzyż zawiera w sobie treść. Katolik, chrześcijanin, no wie, symbol śmierci, ale i symbol życia, ale w sztuce, w ikonografii chrześcijańskiej to ramię poziome, to ten układ horyzontalny czytamy jako miłość. Tak jak rozpościeramy swoje ręce, ile możemy obłapać, uściskać, przytulić, przycisnąć. Natomiast ta belka pionowa jest czytana w ten sposób, że to, co jest w ziemi, to wiara ugruntowana. Wiara ugruntowana i ten przykład, o którym mówiłam, o tego odarcia, okaleczenia, zdarcia tej powierzchni, tej skóry wiekowej, ten krzyż został ucięty. Właśnie to wszystko, co było w tej ziemi, argument był taki, no bo on taki zgnity, to po co? To on się przewróci i padnie. Czyli to, co czytam jako wiarę ugruntowaną, to właśnie takie odcięcie, czyli jedno wyraz tego człowieka, który to uczynił, a właściwie to przykład i obraz, nie mam tej wiary, nie mam udziału. Czyli potraktowano niemalże jak właśnie taki przedmiot, taki gadżet. Skoro tej przestrzeni sakrum się znajduje, no to niech on ci właśnie taki będzie. Na mój obraz, na moje podobieństwo, na moje wyobrażenie. Przeszłość się nie liczy, tylko tu i teraz. Natomiast ten górny odcinek w tej belce pionowej to nadzieja. Nadzieja, no między innymi właśnie nas wierzących, że w końcu to oblicze Pana będziemy oglądać. Czy jak bardzo ważna jest znajomość tej historii, kultury chrześcijańskiej, ale nie tylko, w ogóle historii kultury, miejsca, w którym mieszkamy, ale w takim szerszym kontekście, czyli słowiańszczyzny, naszego kraju i w ogóle historii, kultury na przestrzeni wieków. Co żeśmy przyjęli, a co sami z siebie żeśmy przekazali innym w postaci właśnie budowania chociażby tej przestrzeni sakrum i tych symboli, rekwizytów, które wyrażają tą przestrzeń i na co dzień my korzystamy z tych symboli i z tych rekwizytów, a jeżeli korzystamy, to też dajemy temu świadectwo i wyraz, kim jesteśmy, ale jednocześnie do czego nam te symbole, obrazy służą nam, a jednocześnie i innym poprzez naszą postawę, nasze zachowanie, czyli nawet najbliższe nasze otoczenie. Jeżeli byśmy, jeżeli hipotetycznie tylko biorąc, gdybyśmy, nasi przodkowie nam nie zostawili tej przestrzeni sakrum, właśnie w tej epoce kamienia, w ogóle nie zbudowali tej przestrzeni, tylko wyłącznie pozostałaby nam ta przestrzeń profanum. I ten taki kontekst, robimy wszystko, co chcemy. To właściwie chyba na przestrzeni tych wieków niewiele by ci przodkowie nam zostawili i na pewno no, nie bylibyśmy tym, kim jesteśmy w dniu dzisiejszym i w tym czasie, czyli w lutym roku 2022.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dodzwoniła się właśnie, mam na imię Sylwia Michalak, nie? Dama Sławek, diecezja gnieźnieńska. Chciałam się, tak mi przyszła taka myśl, nie? Podczas słuchania tej waszej pana audycji, waszej, tak, żeby podzielić się z państwem moim z krzyżem, to znaczy... Przepraszam, moje odczucia podczas, znaczy krzyża, nie, chodzi o krzyż, dobra, to już mówię. Ja sobie na przykład wyjeżdżam, oczywiście są te pielgrzymki na przykład piesze, tak? Szła piesza pielgrzymka z Górki Klasztornej. W mojej miejscowości, oczywiście tam w Dąbrowie, tam koło Damasławka, byli na poczęstunku. Ja to jak zawsze wziąłem rower, oczywiście, nie? Jadę, żeby tam ich spotkać, przywitać i tak dalej, nie? No i od słowa do słowa podczas tego, tak można powiedzieć, spotkania. Pewna osoba, oczywiście pewna siostra, bo wiadomo, pielgrzymka to mówi się tak, brat, siostra, nie? Między sobą, nie? Pyta się mnie, czy bym nie poszła z nimi chociaż kawałek z pielgrzymku, chociaż kawałek. No dobra. Ja mówię tak, jak 2 lata temu byłam, bo rok temu nie było tych pielgrzymek, bo wiadomo, pandemia i tak dalej, nie? Jak 2 lata temu byłam, też szłam oczywiście z rowerem, nie? I do Janowca oczywiście szłam. I potem jak doszłam, to z powrotem jechałam do domu tym rowerem, nie? No to wzięłam ten rower, poszłam z nimi, nie? I spotkałam właśnie wśród tej pielgrzymki taki był brat Janusz. I on miał krzyż ze swojej parafii, niósł krzyż. Dobra. I pewna siostra się pyta w pewnym momencie jego, czy może ten krzyż wziąć tam, nie, i iść tam z przodu, nie, i pewien odcinek drogi go nieść. No, wzięła, dał jej, nie, i dobra, i poszła tam, idziemy, nie. A brat Janusz w pewnym momencie mówi do mnie tak, znaczy nie do mnie jeszcze, mówi tak, niech ktoś powie, żeby ktoś odwrócił ten krzyż, a to dlatego, żeby siostra ta odwróciła ten krzyż, a to dlatego, że był odwrócony w naszą stronę. Ja nic, stąd nic zowąd wzięłam, nie, poszłam tam do tej siostry, nie, i mówię, żeby siostra odwróciła ten krzyż. Siostra patrzy, faktycznie, nie, odwróciła, dobra, wróciłam na miejsce i znowu tam rozmawiamy, nie, i ten, rozmawiam, to znaczy ewangelizujemy się, bo tak, nie, w ogóle. Dobra, a w pewnym momencie brat Janusz mówi do mnie tak, siostro, on patrzy na ciebie. A w pewnym momencie ja spojrzałam na krzyż, na niego, nie? I przyszły mi takie słowa. Taka myśl. Panie, to ty na mnie spojrzałeś. I w tym momencie miałam tak wielkie pragnienie bycia na tej pielgrzymce, takie nieśmiałe jeszcze, nie? Że mówię tak do tego brata Janusza. Wiesz co? Jak dojdziemy do Janowca, to powiem wszystkim, wszędzie wobec, że idę z wami, nie jakiś etap, ale do końca. A ja nie miałam nic kompletnie. Tylko tam telefon i tam, żadnych pieniędzy, żadnych ubrań, niczego. No dobra, dochodzimy, już jesteśmy właśnie przed kościołem tam w Janowcu, nie? Ja właśnie mówię tak, idę z wami na tą pielgrzymkę, nie jakiś etap, tylko do końca, do Częstochowy. Wszyscy tacy zdziwieni, nie? A w międzyczasie brat Janusz tam pewną panią poprosił, nie? Żeby mi tam coś uszykował, a jeszcze o tym nie wiedziałam, nie? No. Ta pani podchodzi do mnie, czy mam coś, jakieś rzeczy. No ja mówię, że nic. Tak jak stoję, nic kompletnie. Oczywiście była msza święta w trakcie mszy święty, potem obiad, nie? I w przeciągu godziny ta pani, jeszcze druga pani, one chodziły co roku na pielgrzymki, nie? Ale po prostu, jak to się mówi...
Zorganizowały wszystko, co trzeba.
Nie, słucham?
Zorganizowały wszystko, co trzeba.
Tak, zorganizowały wszystko, co trzeba.
A udało się dojść do Częstochowy?
Oczywiście, byłam.
No to świetnie. Bardzo gorąco dziękujemy pani za to świadectwo, za ten telefon.
Bóg
zapłać. Również pozdrawiamy gorąco serdecznie. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Gdzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Polski Północnej. Ja miałbym trzy sprawy, bardzo krótkie dwie i trzecia troszkę dłuższa. Pierwsza sprawa, chciałem się zapytać panią, czy od czego mogą być przędze nawinięte na gromnice, przędze nie wełniane, tylko lniane. To często spotykałem i wiem, że kobiety robiły z tego jakiś użytek. Druga sprawa, czy znane są pani przypadki, żeby obraz się odnowił. A trzecia sprawa dotyczy pożaru, którego rocznica będzie w tym roku 30. Mianowicie mało kto wie, że spłonęło w roku 1992 w sierpniu 6 tysięcy hektarów lasu na terenie obecnej Puszczy Noteckiej. Akurat miałem studia u pana profesora Szyszki, nieżyjący już nasz profesor, jedna z ostatnich edycji jego, miał z nami zajęcia u siebie i opowiadał nam o tym pożarze. Ogień był niepohamowany. Przypomnę, spłonęło 6 tysięcy hektarów lasu. I mówi, że do pewnego obejścia dochodził ogień, kobieta, prosta kobieta, zdjęła obraz ze ściany, podniosła do góry Matko Ratuj. I jak profesor znał ten teren, przecież to jego teren, mówi, płonęło wszystko wokół. A z jej domu i gospodarstw, tych obiektów gospodarczych, tym obiektom gospodarczym nic się nie stało. Być może ktoś ze słuchaczy zna ten temat i może jeszcze, jeżeli czas pozwoli, by się dodzwonił. Profesor Jan Szyszko mówił, że o ile już wtedy, w 1992 roku, pojawiały się media tropiące sensację, tak na ten temat nawet nikt się nie zająknął. Czy pani znany jest ten przypadek? Dziękuję serdecznie za audycję. Pozdrawiam z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Prosimy, pani doktor Aldona Plucińska.
Przypadek ten nie jest mi znany, ale to, co pan powiedział, to jest przepiękny przykład na pokazanie, ukazanie w pełni tego ciągu kulturowego, to raz, ale przede wszystkim głębokiej wiary. Nie tylko przykład kultury sensualistycznej, bo gospodyni wyszła. Ona mogła wyjść z tym obrazem, ale gdyby nie była osobą głęboko wierzącą, to tak jak pan powiedział, to i spłonęłoby jej zagroda. Właśnie głęboka wiara. To, co wcześniej już tej telewizyjnej mówiłam, na tą bogatą historię Polski, gdyby... którą mieliśmy i taką właśnie przy stracie nie było nas na mapie, to gdyby nie głęboka wiara naszych przodków, nikt nie wytrzymałby tego wszystkiego, nie przeżył. To dosłownie jak ci męczennicy, których życiorysy czytamy. Głęboka wiara powoduje, że no właśnie, człowiek żyje tą miłością i dlatego nie ma chociażby i tych pożarów. Gdy się postaramy jeszcze bardziej i będziemy uskuteczniać, tu ojciec, żeśmy rozmawiali, mówił o tym, że ja ciągle o tych postach, właśnie między innymi posty, to i wierzę, że i zarazy nie będziemy mieć, jakby ją nie nazywać, przeróżnej w naszej przestrzeni, nie tylko tej profanum, ale i tej właśnie sakrum. To jest jeden właśnie z przykładów, ale przy wielu, wielu pożarach, większych, mniejszych, to co na podorędziu, jeszcze przypuszczam, że mogła być to Matka Boża Częstochowska, niekoniecznie Agata, bo to naprawdę musiałby być bardzo taki stary oleodruk, tych nawet nieduży, ale jest coraz mniej w tych domostwach i w tej przestrzeni. Natomiast pan jeszcze tam mówił o gromnicach i o tym lnie. Właśnie ten len, ja już wspominałam, często te gromnice były obwiązywane po to, żeby zebrać, mieć dobry zbiór, żeby gospodynie miały dobry zbiór lnu. I nie tylko. Ten len był też wykorzystywany do zawiązania pępowinki dziecku, kiedy się rodziło. Len jest uosobieniem maryjności, symbolem życia. I dlatego na tej gromnicy, to w naszym języku takim etnograficznym, antropologicznym, nazywa się magia Alkmeny. Podobne czyni podobne. Skoro Maryja, symbol życia, ta, która dała, wydała tego jedynego w swoim rodzaju syna, to jeżeli to dziecko się urodziło, żeby też i przyjęło cechy i żeby było uosobieniem samego życia. Stąd ten wykorzystanie, skoro w taki dzień i w świątyni, czyli to zwielokrotnienie tego sakrum i tej świętości na każdym kroku. Gromnica z lnem poświęcona w świątyni, przyniesiona do domu i potem wykorzystywana właśnie w takich obrzędach jak narodziny, jak śmierć, jak rozpalanie ogniska domowego, o którym też już wspominałam, że nie wolno pożyczać ognia z domu, wynosić. To wszystko może się odbyć, to nowe ognisko może być rozpalone tylko od gromnicy, od światła z gromnicy. Jeżeli gromnica się nie pali, to światło należy przynieść ze świątyni, właśnie z tego domu, z domu Bożego, a znikąd inąd. My nie wiemy, jaki ten dom jest u sąsiada i u sąsiadki, jeżeli nawet chciałaby nam pożyczyć. Ta jedyna przestrzeń w swoim rodzaju sakrum to świątynia, dom Boży i stamtąd to światło możemy pobrać i przynieść.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Kto do nas telefonuje?
Wanda z Mazowca.
Prosimy, pani Wando.
Mam takie... Tutaj się pan przede mną pytał o odnowienie obrazów. Ja mam obrazów w tej chwili już dwa. Trzeci już nie całkiem, czwarty się odnawia. Ten obraz, który się teraz czwarty, te dwa obrazy odnawiają się już może drugi rok, trzeci rok może. Ten już się odnowił ze 4 lata temu. Odnowił się Matka Boska Częstochowska z Jezusem na ręku. Tam jest drugi obraz, jest Pan Jezus na górze klęczący, modlący się. I tutaj mam taki mały obrazek Matka Boska Częstochowska napisane pod Twoją obronę. I jest tak samo Matka Boska z otwartym sercem i Pan Jezus z otwartym sercem. Tyle tych obrazów mi się odnowiło. I jakie to są przyczyny, bo te obrazy jak ja przyszłam tutaj, jestem już 45 lat, to te obrazy już tutaj były. Już tu były, to one mogą mieć, nie wiem, 70 lat więcej. I co, jeszcze mam taki mały jeden obrazek, nie wiem, co to jest, jak to żołnierze miały takie na piersi. Ja, to było u nas, no też już te 45 lat, jak ja jestem tutaj. I jest tam uszkodzony trochę. Ja go odnowiłam, powiesiłam, dzisiaj u mnie mam sporo tych obrazków. Jakie to są tych odnawiania się tych obrazów? Był ten obraz taki ciemny, że trudno mogłam dojrzeć z Pana Jezusa. W tej chwili mam piękny obraz, odnowiłam mu ramkę, zrobił się piękny obraz, Matka Boska w zielonej sukni, Pan Jezusek w czerwonej. I w tej chwili już jest aniołek, jeden jest przy głowie, jest już całkiem bielutki, drugi jest taki jeszcze troszkę taki nie za bardzo, ale już wiekowy ten obraz, dlatego że już ma bo to jest z papieru chyba.
Dziękuję, Pani Wando. Rozumiem, że one się odnawiają samoczynnie?
No i chciałabym się dowiedzieć ten temat.
Dziękujemy pani doktor Aldona Plucińska.
Ja też miałam zadać to pytanie, co ojciec, czy samoczynnie, to znaczy ze źródeł takich czysto etnograficznych, historycznych, one są bardzo, bardzo skąpe. Jest to tłumaczone, no właśnie, modlitwą. Jeżeli przed danym wizerunkiem wcześniej bardzo dużo było składanych modlitw, a i później ta kontynuacja następowała, czy następuje, mowa jest o odnawianiu, o autentycznej modlitwie. To też jest właśnie ten przykład na tą głęboką wiarę, że, ale jak mówię, tych źródeł jest bardzo, bardzo mało, nie są, przynajmniej przez etnografów, nigdy nie były prowadzone w tej materii żadne badania. Natomiast literatura bardzo skąpa. Zdecydowanie więcej jest, tak jak mówiłam, o pogrzebie krzyża. Tak samo mówi się o pogrzebie obrazów. Czyli jeżeli obraz był nie naprawiano, nie dawano gdzieś do konserwatora czy do restauratora dzieł sztuki, tylko spalano. Spalano taki obraz, znowu ten ogień, właśnie święty ogień, święty ogniaszek. Nawet jeżeli rama była uszkodzona, też jej nie odnawiano, ponieważ stanowiło to całość, nie wyjmowano wizerunku ze środka, skoro został nabyty w miejscu pielgrzymkowym czy od obraźnika, służył, a jeżeli ulegał zniszczeniu, to go spalano. Natomiast to jest, jak wspomniałam, niewielka, dosłownie znikoma jakaś zmianki w literaturze etnograficznej o odnawianiu obrazów, ale są zarejestrowane.
Bardzo gorąco dziękujemy za tę przygodę dzisiaj. Spotkania z etnografem dr Aldona Plucińska, sakrum od symbolu do gadżetu. Tak, perspektywa życia wiecznego przed nami, to wtedy patrzymy na to, co jest wokół nas, jako na symbole, a nie gadżety. Dlatego mamy i figury w Radiu Maryja, i mamy krzyże, i mamy wiele obrazów świętych o różnych wartościach artystycznych, ale wypływające z wielkiej miłości, pobożności ofiarodawców. Gdy przechodzimy po naszych korytarzach, to możemy wiele rzeczy takich spotkać. Pani doktor siedzi się zatrzymywała przed jednym, przed drugim, przed trzecim. Wszystkie wypływają z miłości do Radia Maryja, stają się już wtedy nie gadżetami, tylko stają się wielkimi symbolami miłości i też modlitwy z Radiem Maryja i za Radio Maryja Dziękujemy pani doktor za przybycie do studia.
Ja również dziękuję. Cieszę się, że mogliśmy wspólnie podjąć taki temat. Te obrazy, te figury, to jednocześnie też dar. A pamiętajmy, dar buduje wspólnotę. I tym darem będzie nasza modlitwa 2 lutego. Tym darem będzie pojawienie się z gromnicą, każdy ze swoją. Każdy członek rodziny posiada własną gromnicę, która jest uosobieniem, wyrazem tej wielkiej miłości, wyrazem życia i jednocześnie obrazem maryjności, tej takiej bardzo polskiej cechy. I pościmy wigilię ofiarowania pańskiego, pościmy, suszymy. To właśnie ten element kultury polskiej. Ja jeszcze pozwolę sobie zacytować na koniec dzisiejszej audycji i spotkania, ale to też taki przekaz dla nas wszystkich. To, co zostawił nam Kochanowski. Dzieci rady mej słuchajcie, ojcowski rząd zachowajcie, święto niechaj świętem będzie. Tak bywało przed tym wszędzie. Święta przed tym ludzie czcili, a przed się wszystko zrobili. A ziemia hojnie rodziła, bo pobożność Bogu miła. Dziś bez przystanku pracuję i dniom świętym nie folguję. Więc też tylko zarabiamy, ale przed się nic nie mamy. I żeby tak nie było, to świętujmy wraz z Wigilią 2 lutego z gromnicą w ręku, która niech staje się każdego dnia dla nas drogowskazem, tą prawdziwą światłością świata.
Pani doktor, na czym polega ten post?
Post? W małej ilości mówienia mamy słuchać, ale cisza i słuchać Pana i Stwórcę, bo tylko w ciszy Bóg objawia swoją wolę. Cisza oczu, uszu, języka. Post w wyglądzie zewnętrznym, czyli nie jasna kolorystyka, a ciemna. Nie skupiamy się na sobie. To nas nie interesuje, tylko co w środku. Postawa, w sensie nie gestykulacja, dłonie, nogi, cały tułów biega, tylko skupienie. No i nie jemy, pościmy. Chleb, bo za moment będziemy święcić chleb świętej Agaty, raz i dosyta dziennie i woda.
Smacznego i dobrego świętowania. Doktor Aldona Plucińska w rozmowach niedokończonych. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać.